Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Pozdrawiamy widzów telewizji Trwam. To jak mówiliśmy, widzów, słuchaczy Radia Maryja, tak jak mówiliśmy w telewizji Trwam. Teraz kontynuacja naszych rozmów w Radiu Maryja. Mówimy o chrześcijańskich fundamentach Europy, o chrześcijańskich korzeniach Europy, naszego kontynentu, nazywanego Starego Kontynentu, nazwanego nawet kiedyś, tak ktoś mówił, że się mu to nie podobało, ale jakoś nawet w sumie trafnie, starzejącą się babcią Europy nazwał papież Franciszek, z której to też wyprowadza się Chrystus, Jezus Chrystus. My mamy tę nadzieję, że cuda ciągle się zdarzają, że Europa przetrwa swój niewątpliwy kryzys, że Europa odnajdzie znów tożsamość i powróci do korzeni. Przecież to jest tak w sumie proste, to jest tak jak człowiek, prawda, który nagle wydaje mu się, że cały świat do niego należy, opuszcza dom, rodziców, środowisko i dopiero po kilku czy po kilkunastu latach wraca myślami, a potem wraca osobiście i mówi, że wraca tam, skąd wyszedł, gdzie się narodził, gdzie się wychował. To też trochę podobnie jak historia marnotrawnego syna z pięknej przypowieści o ojcu miłosiernym. Czy o synu marnotrawnym, raczej ojcu powinno być miłosiernym. Także przechodzimy do tego tematu. Nasz gość, pan profesor Zbigniew Krysiak, ekonomista, Szkoła Główna Handlowa, tak, Alma Mater. Natomiast występuje dzisiaj w roli prezesa Instytutu Myśli Szumana. Przyznał w pierwszej części o swoim takim pewnym zajęciu się tą sprawą poprzez Medjugorje, poprzez modlitwę do Matki Bożej, poprzez odkrycie Benedykta, jego medalu, jego krzyża, modlitwy, która jest egzorcyzmem, i potem trafił do Roberta Schumana, okazuje się, założyciela wspólnoty europejskiej wraz z Gasparim Adenauerem. Święty w garniturze, prawda? Można powiedzieć, dziś tych świętych w garniturze nie mamy, ani bez garnituru, czy bez garnituru są, dzięki Bogu, ale ci mówią o świętych w kościele, ale właśnie wydaje nam się, jak dawniej trzeba było się tłumaczyć, dawniej, 100 lat temu powiedzmy, bo niepodległa Polska ma 100 lat, to przed stuleciem. Dlaczego się nie jest wierzącym, prawda? To ktoś mówi, że jestem odkrywcą, badaczem, że to szkiełko i oko. Tak teraz ktoś musi się tłumaczyć, że jest wierzącym, prawda? Jestem wierzącym, bo i dlatego tutaj, i dlatego proszę o to, żeby uszanować moje... Taki nastąpiła transformacja. O tym żeśmy mówili. Panie profesorze, co jeszcze należy powiedzieć w tym temacie? Chrześcijańskie fundamenty Europy, rola odrodzenia myśli Roberta Schumana. Bardzo prosimy, gdy tytułem wstępu. Ja będę panu przeszkadzał, jak już będzie trzeba dać głos słuchaczom albo jeszcze coś wtrącić, dobrze? Tak. Tak się umawiamy. A na razie oddaję katedrę profesorowi. Dobrze.
Dziękuję, ojcze Januszu. Witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy Radia Maryja. Właśnie po przerwie mieliśmy wystąpienie w telewizji Trwam. I dzisiaj właśnie mówimy o tych korzeniach chrześcijańskich Europy, ale ja bym chciał w tej drugiej części bardziej może skierować Państwa uwagę i zachęcić do po prostu włączenia się w ruch Schumana. Sługa Boży Robert Schuman to jest, tak jak ojciec powiedział, święty w garniturze, jak go nazywają, bo kiedyś w 1916 roku, prawda, zastanawiał się, czy nie pójść do zakonu, bo miał takie myśli, ale jego przyjaciel odradził mu, powiedział, że właśnie dzisiaj świat potrzebuje świętych w garniturach, to znaczy potrzebuje też świętych w garniturach, nie tylko świętych w sutannach, ale też świętych w garniturach, ponieważ jest wiele zagadnień, wiele spraw w przestrzeni publicznej, społecznej, religijnej, które wymagają zatroskania właśnie tych właśnie osób, które nie są w sutannach. I rzeczywiście to dotarło do Roberta Schumana, no i właśnie poszedł tą drogą. I właśnie w tym kontekście chcę powiedzieć, że Instytut Myśli Schumana, który powstał 2 lata temu, inicjuje powstawanie grup Schumana, i żeby mogło można było wrócić, czy w jakiś sposób przywracać te, czy może wrócić, bo te korzenie chrześcijańskie są, tylko się od nich odrywamy, żeby do nich powracać, to trzeba po prostu apostołów, tak jak były od pierwszych wieków chrześcijańskich, powstawały klasztory benedyktyńskie, później franciszkanie, jeszcze później redemptoryści, prawda, i tak dalej. I każdy podejmował pewną służbę w pewnym wybranym obszarze, w którym posiadał kompetencje. I w pewnym sensie chyba dzisiaj można by powiedzieć, że potrzeba powstania takiego zakonu, w cudzysłowie właśnie Roberta Schumana, to znaczy właśnie pod takim przewodnictwem Roberta Schumana, który tak jak wszystkie inne wspólnoty w Kościele służą oczywiście Bogu i Jezusowi i chcemy naśladować Jezusa, ale tak jak u redemptorystów święty Alfons de Liguori, jak u franciszkanów, prawda, święty Franciszek, tak myślę, że właśnie dzisiaj chcemy skierować taką refleksję, ale też takie wezwanie do tego, że potrzeba, żeby taki zakon Roberta Schumana powstał, tworzył się. On się już tworzy w formie właśnie takiego szerokiego ruchu ludzi, którzy będą pracowali w sposób systematyczny, będą posiadały ten zakon Schumana, ten ruch będzie posiadał jakieś zasady, jakieś reguły funkcjonowania, czyli po prostu będzie w jakiś sposób powiązany pewnymi relacjami, pewnymi też zadaniami, które oczywiście nie są sprawą, która musi być realizowana w jakiś sposób biurokratyczny, tylko właśnie w taki sposób, który wynika z właśnie tej misji, jaką miał Robert Schumann. Ja często właśnie mówię o tym, że Robert Schumann umarł w sensie jego ciało, tak, prawda, w 1963 roku. On sam żyje, prawda, i możemy z nim tworzyć relacje, poobcowanie świętych, wierzymy jako chrześcijanie. I właśnie w tym sensie możemy traktować go nie jako patrona, zresztą Instytut Myśli Schumana nie traktuje Schumana jako patrona, tylko takiego właśnie kogoś, jak tu już wymieniałem, benedyktyni świętego Benedykta, który jest właśnie który jest takim właśnie liderem, który żyje, który wskazuje, który w jakiś sposób cały czas jest tym punktem jakimś odniesienia do funkcjonowania takiego zgromadzenia. I myślę, że to dzisiaj jest wezwanie uzasadnione i wskazujące na, jakby można powiedzieć, swoje zastosowanie. I teraz w jakim kierunku to ma iść? Mianowicie, skoro mamy Europa, czy właściwie to, co się stało od powiedzmy trzech, czy powiedzmy czterech dekad z Europą, to jest odejście od korzeni chrześcijańskich przez po prostu działanie tych liderów w Brukseli, czy też takich, czy pseudoliderów, którzy po prostu prowadzą tą Europę do degradacji, tak trzeba powiedzieć. To znaczy jest to kierunek za ideologią Artielo Spinelli, który mówi, że chrześcijaństwo jest wrogiem, trzeba je usuwać i że jest to jednocześnie można by to zinterpretować w ten sposób, że ten kierunek jest kierunkiem odcinania właśnie nas od korzeni. Jak tutaj już w poprzedniej audycji ojciec Janusz przytoczył tutaj Aleksandra Sołżenicyna, który powiedział, żeby zniszczyć naród, trzeba najpierw podciąć jego korzenie. I właśnie Nie możemy o tym tylko mówić i tylko narzekać, czy też po prostu patrzeć na to z niepokojem, czy martwić się, tylko po prostu trzeba podjąć takie działanie i zgromadzić się właśnie w takim zakonie. Proszę mnie dobrze zrozumieć, to tak jak święty Benedykt, proszę Państwa, w V wieku przecież, on też pod wpływem pewnej diagnozy otoczenia, pewnego zamieszania, chaosu, w różnym wymiarze tego chaosu w tamtym świecie, również i moralnego, i religijnego, i gospodarczego, postanawia niejako podjąć misję naprawy. No i dzieje się coś niezwykłego, bo od tego czasu zakony benedyktyńskie i ta kultura ora et labora, wprowadzanie pewnego porządku w różnych wymiarach społecznych, no było pewnym niezwykłym ratunkiem dla Europy. Można by powiedzieć, że w jakiś sposób działo się to święty Benedykt jako sługa Boży, prawda, posłuszny Bogu, realizował coś, co Pan Bóg chciał naprawić. Później w kolejnych wiekach pojawiały się inne zakony, jakby na swoje czasy, o pewnych ważnych funkcjach istotnych dla danego czasu, na przykład właśnie franciszkanie. I właśnie dzisiaj wydaje się, że takim niezwykle kluczowym na obecne czasy, ważnym zadaniem, nie jedynym oczywiście, ale ważnym zadaniem są właśnie święci w garniturach, właśnie taki zakon Roberta Schumana, który będzie takim dużym, zorganizowanym, systematycznym ruchem, że tak powiem, zakonów, czy też można powiedzieć w cudzysłowie, proszę mnie dobrze zrozumieć, takich klasztorów świętych w garniturach w różnych miastach Europy, prawda, w różnych miejscach. I to jest właśnie pewien taki ogólny kierunek. Sługa Boży Robert Schumann, jest dzisiaj proces beatyfikacyjny na ukończeniu. Ja widziałem się w lipcu, zresztą spotykam się często z postulatorem, ojcem Bernardem Mardura, i zwraca się bardzo do Polaków, abyśmy nie tylko modlili się o tą beatyfikację, żeby to stał się w ten sposób taki znak dla całej Europy, ale przez właśnie włączenie się w taki ruch, w takie działanie w stylu Schumana, takiego uorganizowanego działania. I bardzo prosił mnie, żeby przekazywać wszędzie Polakom w różnych miejscach, biskupom, różnym osobom, które mają nie tylko jakieś w tej chwili już wyznaczone zadania społeczne, czy są politykami, ale właśnie również wszystkim, ponieważ ta armia właśnie tych zakonników, prawda, ta armia zakonników, która jest potrzebna do tego, żeby w jakiś sposób naprawiać ten taki chaos w Europie i wrócić do korzeni chrześcijańskich, jest bardzo duża armia. Zresztą Kościół w modlitwie, który nam przekazał z Watykanu o wstawiennictwo Roberta Schumana, też właśnie zaznacza tą sprawę jakby wagi dzisiaj tej prawdziwej służby w polityce. Mówi o Robercie Schumana, że jest uczniem Chrystusa w polityce. Polityka, dbanie o dobro wspólne, dobro, które ma mieć zakorzenienie właśnie w Bogu, i oto dobro, czyli politykiem jest ktoś, kto dba o to dobro, ale dobro nie jakieś relatywne, nie jakieś właśnie dla niektórych dobrem może być, prawda, zabicie dziecka albo zabicie osoby starszej, która już jest na przykład, czy też niepełnosprawnych, prawda. Wiemy, że sytuacje są już w tej chwili wystawy różnych sprzętów do zabijania w Holandii czy jeszcze w innych krajach. I to dobro relatywne to nie chodzi o to dobro relatywne, tylko o to właśnie ucznia Chrystusa w polityce, czyli polityka, dobro wspólne, ale dobro, którego jakby źródło i definicja jest bezpośrednio, wynika z przykazań i Ewangelii.
No właśnie, panie profesorze, ja tutaj wejdę jeszcze w słowo, bo wątków jest dużo. Trudno, żebyśmy powtarzali całą audycję telewizyjną, ale powiem tak tytułem takiego spojrzenia obiektywnego. Takich prób udanych jest bardzo dużo tworzenia takich skupisk świętych w garniturach. Mamy to stowarzyszenie, prawda, Opus Dei, przez świętego założone, gdzie mówi się, że tamci numeriariusze, prawda, są obecni w świecie biznesu, w nauce, w kulturze. Poznaje się ich po właśnie pięknych garniturach, białych, wykrochmalonych koszulach ze spinkami, ale oznaczają się oni pobożnością, modlitwą, obowiązkowością i tak dalej. Też mają swoje miejsce. Też ma swoje miejsce, na przykład też przeróżne też, mówimy, stowarzyszenia przy zgromadzeniach, to jest laikat, prawda? Redemptoryści tytułem porządku też współpracują ze świeckimi i mamy przeróżne takie działalności też charytatywne, misyjne, gdzie świeccy, szczególnie młodzi, są zapraszani do pomocy duchownym. Tam, gdzie nie trafi duchowny, mówi się, trafi świecki. Gdzieś zresztą widziałem takie teraz hasło roku kościelnego, że każdy chrześcijanin misjonarzem, każda parafia misją, prawda? Chodzi o nawracanie, o ewangelizację. Tak samo, no popatrzmy, panie profesorze, mówimy, ale też rodzina Radia Maria, prawda? Więc to jest pod skrzydłami kościoła, zakonu, radia katolickiego, ale to jest grupa ludzi świeckich, bardzo liczna, aktywna, pomagająca na miejscu proboszczowi, bo są takie świadectwa, czy zaangażowana po prostu w utrzymywanie i dbanie o radio. Więc tutaj jest, myślę, że pracy nie braknie, tych podmiotów oby było jak najwięcej. Na pewno Instytut Myśli Szumana musi być charakterystyczny. Ja myślę, że to musi być też grupa ludzi, która się modli, ale która też ma taką swoją ten przyczółek taki intelektualny, szuka argumentów nie kontra, ale albo też za, prawda, w obronie wiary chrześcijańskiej, dające argumenty po to, że chrześcijanin ma prawo głosu, ma prawo być ważnym w życiu społecznym, nie może się chować za jakieś okopy, prawda, za jakieś tam kamienne mury, bo po prostu dlaczego? Bo chrześcijaństwo od początku jest związane z Europą. Jesteśmy zbudowani, chrześcijaństwo jest wbudowane w nasz kod genetyczny, to DNA, prawda, historyczne, społeczne. I tylko, że czasem jesteśmy zakrzykiwani. Ja myślę, że nie chcę być teraz odebrany jako obrazoburca jakiś, no nie wiem, czy mogę powiedzieć, że no, by się sprzedał taki, prawda, katolicki Soros. To brzmi jak diabeł, jakbym powiedział, że diabeł w sutannie albo w komży, ale nie, no chodzi o coś takiego człowieka, który miałby środki, miałby możliwości i zarazem, prawda, dokładał tutaj no, to paliwo, prawda, chrześcijanom, katolikom szczególnie, bo ktoś, kościół katolicki najbardziej w Europie jest atakowany, niszczony, chociażby teraz, no ja wiem, że trzeba się bić w piersi i grzechy popełniają wszyscy, jesteśmy grzeszną wspólnotą świętej instytucji, ale to się zauważy. Panie profesorze, zanim jeszcze pana zapytam, to tutaj mam też fragment tego wystąpienia pana profesora z Kulu Ptaszka, Rafała. Pozbawiona duchowego przewodnictwa Kościoła, kultura europejska pogrążyła się w kryzysie w niektórych krajach. Kryzysie tym dotkliwszym i trudniejszym do przezwyciężenia, że dotyczącym sfery wartości. Kardynał Ratzinger swoją opinię na temat kryzysu formułuje następująco, jeszcze zanim był papieżem. To widoczne zmęczenie Europejczyków, fizyczne i biologiczne, jest pewnością wyrazem zmęczenia ideowego i duchowego. Jest dowodem, że Europa nie ma już wiary w wartości, które stworzyły ten kontynent. Przede wszystkim zaś świadczy o egoizmie polegającym na chęci życia tylko dla siebie. Ufam, że proces ten nie jest nieodwracalny. W historii zawsze mogą się zdarzyć niespodzianki. No niesamowite, każde zdanie jest prawdziwie sprawdzające się. Zmęczona fizycznie, biologicznie, no bo brak spójności rodzin, prawda? Łączności rodzin, brak dzieci. Przypada ile dzieci na jedną matkę. Związki rozpadające się, małżeńskie, rodzinne. Żyjemy ponad milion osób w Wielkiej Brytanii. Nie miała z nikim kontaktu wzrokowego, nie rozmawiała z nikim poprzez rok. Podobno jest ministerstwo do spraw braku komunikacji w Wielkiej Brytanii. Więc rozbicie, rozczłonkowanie społeczeństwa, to zmęczenie, no i egoizm, czyli konsumpcja. Ja się liczę, moja wygoda w czasy, wygodne mieszkanie, kosztem nawet tego, żeby no, dziecko zabić, zanim się urodzi, albo staruszka otruć, bo to jest otrucie, albo prawda, nie dać mu lekarz, żeby umarł szybciej, prawda? To są te bolączki. Ale mówiliśmy, że tutaj Instytut Szumana mówi, żeby nie narzekać, nie stękać, nie jękać, tylko szukać argumentów, o nich mówić i budować zawsze pozytywnie, prawda? Że wychodzimy poza problem, a nie wchodzimy pod ziemię.
Tak, tutaj ojciec powiedział, tak, jest oczywiście te różne grupy, Rodzina Radia Maryja i tak dalej, to są piękne dzieła i one są, można powiedzieć, ważne niezwykle i to jest jakby, to są takie przykłady, które pokazują, że odnajdują się ludzie, którzy się skupiają wokół tych określonej misji, określonego talentu. Ja chciałbym w tym kontekście też właśnie powiedzieć, że na gruncie takiej, ale jednak proszę zauważyć, że w tym wszystkim jest pewna, ten proces odchodzenia od korzeni chrześcijańskich, on następuje. Czyli jakby można powiedzieć, ta skumulowana siła różnych funkcjonujących społecznie osób w różnych grupach też chrześcijańskich, katolickich, nie tylko w Polsce, wyraźnie jest za słaba, skoro ten proces postępuje. Ta sytuacja się pogarsza, jeśli chodzi o to odchodzenie, o ten stan, o kondycję chrześcijaństwa. I powstaje pytanie w takim razie, które czynniki, obszary są właśnie te kluczowe, które determinują, które głównie wpływają na to, że mimo tych właśnie prac czy misji, tak jak tu ojciec wymienił, czy Radia Maryja, czy właśnie tych wspólnot wokół, czy też wszystkich innych, tutaj oczywiście wszystkie one są bardzo ważne, ale z perspektywy tego takiego ogólnej sytuacji, one wydają się być, można powiedzieć, niewystarczające. I teraz jeśli popatrzymy na, ja jeszcze raz wrócę do V wieku, świętego Benedykta, tam już 5 lat chrześcijaństwo, prawda, które wydaje się już dość mocne, ale pojawia się sytuacja, która wymaga pewnego nadzwyczajnego działania. Tym nadzwyczajnym na pewno były zakony benedyktyńskie. Dalej, jeśli dobrze, 11 czy święty Franciszek. W pewnej sytuacji w kościele, która można powiedzieć ma jakby różną kondycję, mówiąc tak dyplomatycznie. Różne wojny toczące się, prawda, tam we Włoszech, prawda, i nie tylko. Pokazują, że jest jakaś sytuacja, która jakby mimo wysiłku wszystkich innych wymyka się spod kontroli. Po prostu idzie to w kierunku bardzo złym i niebezpiecznym. Tak można by w pewnym sensie chyba powiedzieć trochę o roli, jaką odegrał święty Franciszek i później upowszechnianie się w wielkiej skali rozwój właśnie zakonów franciszkańskich. I dzisiaj wydaje mi się, że można by powiedzieć czy zadać sobie pytanie, co jest tym takim czynnikiem, na który powinniśmy mieć wpływ i który, nad którym, przepraszam, tak trochę technicznie powiem, nie panujemy. No to jest właśnie cały układ regulacyjny władzy w Brukseli, który, można by powiedzieć, nie jest pod wpływem chrześcijan. Rocco Buttiglione, taki właśnie włoski polityk, który wiele lat wstecz, kiedy podejmował działania, czy wypowiadał się na temat obrony życia w Parlamencie Europejskim, został wyrzucony z funkcji komisarza, chyba z tego co pamiętam. No i powstaje pytanie, gdzie byli chrześcijanie w tamtym czasie, gdzie byli katolicy, a przypomnę, to chyba dokładnie wypada w tym czasie, kiedy w Parlamencie Europejskim większość to była chadecja, to znaczy większość, która była w stanie przegłosować, która mogła nie dopuścić do tej sytuacji. A zatem można by powiedzieć, no zadać sobie pytanie oczywiście, czy ta Hadecja to byli chrześcijanie, no ale wydaje się, że chyba tak. Więc mamy taką sytuację, która wymaga, że tak powiem, na którą trzeba wpłynąć. I teraz Schumann, teraz wrócę do Schumanna.
Właśnie, ale jeszcze wejdę, bo w ogóle Hadecja stała się jakąś taką źródłem kpin. My powiem Hadecja we Włoszech, Hadecja w Niemczech. To jest chrześcijańska demokracja, jest niby najbardziej coś powinno być pięknego, bo demokracja, czyli wybór ludu i tak dalej, i chrześcijaństwo, czyli coś z wybrane wartości i tak dalej. A wiemy, że na przykład najwięcej afer finansowych, przekupstwa, korupcji jest związane z Hadecją włoską. Rządy Andreottiego i tak dalej, te pranie pieniędzy. W Niemczech no może mniej jest korupcjonogenne, ale wiemy, że z wartościami chrześcijańskimi ma tak jak pan profesor, nie wiem, z Talmudem albo ktoś. Więc ja mówię, no w tym sensie, że to... To się okazuje, panie profesorze, właśnie słowo, ale wracamy do Roberta Schumanna, że granica biegnie w sumieniu, w sercu człowieka. Jeżeli będzie sumienie ukształtowane i mówimy serce też przelubione przez to serce no, uczuciowe, wartości, źródło wartości według rad ewangelicznych, według przykazań, to będzie dobrze. To człowiek nie musi mieć takiej czy takiej legitymacji, bo będzie tu jego. Polityk, który będzie miał uformowane sumienie, możemy być pewni, że on zda egzamin. Nawet, że będzie w ugrupowaniu jakimś takim, no nie za bardzo głośno mówiącym, że jest za wiarą. Chociaż najpierw by tak było, żeby był w takim ugrupowaniu.
To wszystko, co ojciec powiedział, jest słuszne i prawdziwe, ale tu jakby rozpoczniemy pewną taką debatę z ojcem. Mianowicie powstaje pytanie, jak właśnie takich ludzi zgromadzić, czy jak utworzyć właśnie siłę oddziaływania. Tu jeszcze raz wrócę do świętego Franciszka, tak? To święty Franciszek, stając się liderem, jakby rozpoznając pewną sytuację, zauważa skalę tej misji. Najpierw idzie sam, ale on przyciąga ludzi, organizuje, tworzy tak, pewne wojsko.
Ale pan święty Franciszek nie kupuje swoich uczniów, naśladowców, mówiąc, słuchajcie, macie po sakiewce dukatów i macie wałek tego materiału, bo ojciec sprzedaje, prawda, Bernardone i chodźcie za mną i ogłoście mnie świętym, wspaniałym człowiekiem. Róbcie meetingi, róbcie spotkania i mówcie, że jestem najlepszym duchownym zakonnikiem w Europie. Tylko on żyje tak, jak żyje, prawdziwie modli się, jest prawdziwie ubogi, prawdziwie pobożny, prawdziwie żyje życiem Bożym i staje się zauważonym przez tych, którzy mówią, chcemy iść za tobą, prawda? To tylko Pan Jezus był Bogiem i podchodzi i mówi, pójdź za mną. No ale oni szli, bo czuli tę moc, apostołowie pierwsi.
Tak, prawda? To jest prawda i do tego właśnie zmierzałem, że nie chodzi do takie działanie, które charakteryzuje jakieś tam organizacje, czy biznesowe, czy organizacje, które się skupiają wokół określonego interesu, bardzo często płytkiego, tylko chodzi o właśnie pewne zgromadzenie, że tak powiem, misjonarzy. I tutaj tym, za którym proponujemy, żeby iść, to jest Robert Schumann. I co do, jakby można powiedzieć, pewnego, tak jak tu ojciec powiedział o świętym Franciszku, nie ma wątpliwości co do autorytetu Roberta Schumanna i to nie płytkiego. Kościół go już uznaje znaczy poprzez proces, prawda, za kogoś, kogo warto naśladować. I to jest właśnie propozycja. Propozycja, żeby pójść za Robertem Schumannem. Czyli, również w dalszej kolejności ojciec ma rację, że na początek, ale później właściwie no też prawie na samym początku, kiedy już się to zgromadzenie tworzyło, potrzebna była reguła, potrzebny był pewien porządek, bo trzeba było tą misję realizować w większej skali. I teraz jakby troszeczkę chciałbym też powiedzieć, do czego byśmy zmierzali tutaj. Otóż Instytut Myśli Schumanna proponuje, żeby właśnie stworzyć, żeby zaprosić wszystkie osoby, te również, które nas dzisiaj słuchają, polityków, różne osoby, które, że tak powiem, podejmują jakąś służbę społeczną, którzy będą chcieli iść za Schumannem. W jakim celu? Otóż w takim, żeby stworzyć pewien takie grupy w parlamentach narodowych, żeby stworzyć grupy w różnych krajach i celem tym byłoby stworzenie frakcji Schumanna w Parlamencie Europejskim. Co ta frakcja według naszych oszacowań dzisiaj, ona mogła by nawet liczyć około 250, może nawet 300 osób, raczej bliżej może 250, byłaby to najliczniejsza, która by, podkreślam, to chodzi o ludzi, którzy byliby, podpisywaliby się pod właśnie te wartości i idee chrześcijańskie, o których mówił Schumann. A więc nie tak, że tworzy się jakaś tam partia, czy tworzy się jakieś ugrupowanie, które tylko w nazwie ma, tak jak tu ojciec słusznie przytoczył, mieli w nazwie Chadecja, a z wartościami chrześcijańskimi nie mieli nic wspólnego. I utworzenie takiej frakcji w Parlamencie Europejskim umożliwia wpływanie na kształtowanie prawa, na kształtowanie instytucji, na usunięcie tych wszystkich szaleństw, które dotyczą, prawda, dalszej eskalacji i pogłębiania przepisów idących w kierunku, można powiedzieć, zabijanie dzieci nienarodzonych, tworzenie właśnie tej ideologii gender i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj nie da się to, żeby... To jest pewna wojna ideologiczna. I w związku z tym dzisiaj ojciec ma rację, rzeczywiście sumienie jest podstawą właśnie ten fundament ewangeliczny, ale dalszy krok dotyczy, jakby można powiedzieć, stworzenia takiej armii, która będzie chciała w tym kierunku, mając właśnie te fundamenty, iść na ten front. Dzisiaj w tym, można powiedzieć, w świecie, w Europie, gdzie wpływy na, można powiedzieć, kształtowanie przepisów też już w poszczególnych krajach, bo tak jest. Dzisiaj, kiedy się wprowadza pewne ustawy w poszczególnych państwach, to się sprawdza, czy one są zgodne z przepisami Unii Europejskiej. Trybunał Konstytucyjny Unii Europejskiej, tak, Sprawiedliwości w Strasburgu de facto jest chyba pewnym instrumentem, można powiedzieć, dalszego rozwijania tego superpaństwa, tego właśnie tego takiego monolitu, który ma w efekcie być na tyle silny, żeby jakiekolwiek przepisy i prawodawstwo lokalne nie miało szans na utrzymanie jakby takiej sytuacji ochrony życia, na przykład nienarodzonych i tak dalej. Ja, proszę Państwa, pamiętam ponad pół roku temu, kiedy rozmawiałem z Polski z pewnym ministrem i z przedstawicielem Senatu. To były osoby, które były na posiedzeniu, takim zebraniu z pewnej organizacji ONZ. I tam była silna presja i krytyka w kierunku nie tylko Polski, ale innych krajów, w kierunku właśnie wywierania presji do wprowadzenia właśnie jak najszybciej całkowicie rozluźnionych przepisów dotyczących właśnie zabijania dzieci i jeszcze innych wszystkich tych rzeczy, które nie są właśnie zgodne z chrześcijaństwem. I pamiętam, do tej pory nie będę podawał nazwiska tego senatora, kiedy to było ponad rok temu, kiedy właśnie przedstawiłem tę myśl, żeby rozszerzać ten ruch Schumanna i iść w tym kierunku, to pamiętam, reakcja była taka, mówił pan senator: panie profesorze, tak, to jest po prostu w tej chwili już wojna na tym froncie i bez odpowiedniej armii nie wygramy tej wojny w sztabie. W sztabach nie wygrywa się wojny. I dzisiaj trzeba być realistą. Dzisiaj, żeby kształtować Europę, trzeba mieć wpływ na właśnie legislację. Za chwilę, w tej chwili jeszcze trzyma się przyczółek Polska, Węgry w jakimś stopniu i tak dalej. Ten proces, nie możemy się łudzić, że odbywa się jakiś dialog między poszczególnymi krajami z Brukselą, który polega na tym, że jest dobra wola, żeby poszukiwać dobre ludzkie rozwiązania. Z tamtej strony jest to po prostu działanie celowe, ideologiczne, które ma doprowadzić do zniszczenia jakiejkolwiek różnorodności, tożsamości narodowej, tożsamości religijnej. Robert Schuman właśnie mówi o tym w wielu momentach i mówi właśnie w tym kontekście, który również jest spójny z tym cytatem ze Sołżenicyna, że właśnie, żeby zniszczyć naród, trzeba najpierw podciąć jego korzenie. I Robert Schuman, proszę sobie wyobrazić, już w 61 roku, w tej chwili nie przytoczę tego cytatu, ale on właśnie dokładnie o tym mówi. Tam Schuman pokazuje mechanizm, w jaki sposób oni będą zabijać duszę tego narodu. Duszę, tu Schuman nie tylko myślał o Polsce, ale również w ten sposób to obserwował z perspektywy Lotaryngii, właśnie tam we Francji. Lotaryngii, która miała bardzo taką silną pozycję wartości chrześcijańskich. Ona wcześniej była, należała do Niemiec, później powróciła do Francji. I miała, można powiedzieć, była tak istotnie różna od Francji, jak różnimy się w tej chwili, nie wiem, Polska w stosunku do Niemiec. I właśnie w tej wypowiedzi w 61 roku Robert Schuman już wtedy mówił o potrzebie czujności. Będą nas usypiać, będą, że tak powiem, łudzić jakimś pozorem bezpieczeństwa, będą łudzić, że tak powiem, pozorem dobrobytu i tak dalej. I Schuman w konkluzji mówi, że nie możemy właśnie dać się uwieść tej ideologii, będąc w zgodzie właśnie z naszym sumieniem i z duszą naszego narodu i z odpowiedzialności przed losem naszych dzieci i naszych pokoleń. I to jest jakby, może jeszcze raz podkreślę, trzeba stworzyć mechanizmy, metody działania, żeby po prostu mieć wpływ na tą władzę. Jak się działo w Cesarstwie Rzymskim, prawda, kiedy cesarz zauważył, że chrześcijanie są uczciwi, że jakby można powiedzieć są kompetentni, są wartościowi, to właśnie stawiał w różnych, że tak powiem, funkcjach, które przyczyniały się do efektywnego rozwoju w układzie, różnym układzie społecznym, gospodarczym i tak dalej. I to jednocześnie jakby pokazuje, że te wartości chrześcijańskie, jeśli one są, tak jak mówi Schuman, że w Europie demokracja będzie, jeśli będzie albo chrześcijańska, albo nie będzie jej wcale, to wie, o czym mówi, ponieważ mówi to na podstawie różnych studiów, które są wynikiem jakby i analiz, z których wyciąga wnioski w oparciu o całe wieki historii. Czyli jakby jeszcze raz na koniec tej części wypowiedzi. Proszę Państwa, potrzebujemy stworzyć szeroki ruch grup Schumana, ruch Schumana w celu takim, żeby przy najbliższych wyborach do Parlamentu Europejskiego pojawiło się jak najwięcej osób, nie tylko europosłów wybranych do Parlamentu, ale wszystkich wspierających tych osób po to, żeby stworzyć frakcję, która będzie mogła wpływać na podejmowane decyzje. Inaczej będziemy, że tak powiem, będziemy bezskuteczni. Inaczej będzie to, powiedziałbym, pewnym takim idealizowaniem, albo po prostu takim pustym wołaniem, że powróćmy do wartości chrześcijańskich, albo że tęsknimy za czymś, albo, no, że tak powiem, narzekamy. Jest wiele słów, odmówienia się nic nie zmienia. I to jest właśnie potrzeba dzisiaj takiego konkretnego, systemowego zadziałania, które w efekcie właśnie będzie się kończyło tym stworzeniem frakcji Schumana w parlamencie europejskim, żeby odwrócić tą tendencję. Dzisiaj trzeba pamiętać, że wyjście, bo niektórzy mówią, no wyjdźmy z Unii Europejskiej. Wielka Brytania wyszła. Oczywiście można by sobie to tak spekulować, ale powstaje pytanie właśnie, czy Polska ma służyć Europie, bo perspektywa wychodzenia w kontekście tylko takich, nie wiem, egoistycznych, gospodarczych być może interesów jest niezrozumieniem całej istoty wspólnoty narodów Europy i chrześcijaństwa. Myśmy 10 wieków temu otrzymali od Europy niejako chrzest i teraz nie możemy, i tak Schuman mówił, dzisiaj jakby w ogóle cały świat nie jest w stanie funkcjonować bez właśnie takiego kontekstu wspólnoty międzynarodowej. I nie bylibyśmy nie będziemy chrześcijanami, jeśli zamkniemy się w sprawach, co jest niemożliwe oczywiście praktyczne, w sprawach, które tylko nas dotyczą, bo dzisiaj rola Polski i chrześcijaństwa polskiego jest rolą również naprawy Europy. Bez Polski powrót do chrześcijaństwa w Europie jest niemożliwy i w pewnym sensie kardynał Chląd, o którym się coraz więcej mówi, dzięki Bogu, właśnie w pewnym sensie mówił o takiej perspektywie, o takie proroctwo, które właśnie pokazywało, że nie tylko Polska zwycięży przez różaniec, ale też można powiedzieć, będzie pewnym ratunkiem dla Europy, z tym, że podkreślał kardynał Chląd, że jest to warunkowe, o ile podejmiemy działanie, o ile właśnie staniemy ze swoimi talentami do dyspozycji Bogu w tej misji.
No właśnie, misji, bo jeszcze dobrze by było, żebyśmy zaczęli mówić, może niedługo tak będzie, panie profesorze, że Instytut Myśli Schumana zrobił to i to, robi to i to, wszedł w taką akcję, bo żeby się też skończył ten taki czas próbny, prawda, ale tak musi być, bo sam Schuman przewidział, że to co ważne, to co jest wartkie, potrzebuje czasu. Nic szybko się nie stanie, prawda, to co szybko, to można szybko się dostać do parlamentu i szybko z niego potem, prawda, wyskoczyć, albo do polityki. Natomiast wszelka praca u podstaw, nad wartościami, nad ludzkimi tutaj rzeczami wymaga czasu nieraz i to widzimy jak długiego. Ale właśnie takie jeszcze jedna sprawa, że ja myślę, że to powinien być też taki klub, no nie chcę powiedzieć, że elitarny, ale taka elita członków, którzy dzieliliby się na różne sektory, ale po prostu też by umieli wytłumaczyć świat, problemy. Na przykład rozumiem to jako pewna zbiór naukowców takiej dziedziny, historii, ekonomii, czy polityków, czy także tych, którzy będą mieć swoimi pasjami, będą tworzyć takie te koła, tylko że na tych takich, można powiedzieć, ogólnopolskich, wojewódzkich i w terenie. Teren powinien być najbardziej szeroki, prawda? Bo tam jest najwięcej przecież ludzi, że tak powiem, żeby było zainteresowanie. Ale to tak, może się uda. To taka będzie mi się wydaje, taka grupa, która będzie innych zarażała świadomością tego, że trzeba wyciągać wnioski z historii, to co pan profesor mówił. No na przykład mówimy, dlaczego kryzys chrześcijaństwa, dlaczego kryzys Imperium Rzymskiego. No mówiono, że oczywiście ten rozkład moralny, oczywiście panujący, tutaj niestety moda na właśnie miłość Pana do Pana, Poza tym wtedy mamy składnik rodzinny uderzony, rodzin rzymskich, starorzymskich coraz mniejsza dzietność, krzyżowanie się bliskie rodzin tych patrycjuszy, a więc choroby te umysłowe i tak dalej. Wiemy, tutaj geny mają tutaj swoje prawa i przy biologii nikt nie oszuka. I druga sprawa, podobno, nie, pan poseł to wie, ale no, jeden z takich faktorów rozpadu, no to były to, że rozczłonkowanie się imperium, a więc słaba centralizacja, co było zawsze siłą, prawda? Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu i armia. Dotąd niezdobyta armia rzymska, armia Cezara, cesarska. Co się stało? Przyjmowanie do wojska, do armii ludzi z sąsiednich krajów zdobytych. Po prostu oni już nie bili się za Cezara, oni się bili za pieniądze, oni szukali jak najmniej ran odnieść, jak szybko z wojska skończyć je, wziąć swój żołd, pieniądze odłożone i sobie żyć spokojnie. I tu był początek końca. Czyli można powiedzieć, no też taka polityka, prawda, multikulti, prawda, i też i gender, prawda, bo pozwolenie na moralne, bo wiadomo, że nie było moralności chrześcijańskiej. Dopiero co? Dopiero potem stworzył się piękny model, ktoś mówi, że nie byłoby lepszego na świecie. Piękno greckie. I to jest szansa wspólnocie europejskiej, no bo mamy Grecję. Ale mówimy ogólnie pojęte piękno greckie, prawo rzymskie i chrześcijańskie miłość bliźniego, chrześcijańska moralność. Przecież ta złota reguła, Mateusz 7:12, prawda? Tak ludziom wyczyńcie, jakby chcieliście, żeby wam czyniono. To jest przecież panaceum, lekarstwo na konflikty, na jakieś niedomówienia, na wielkie konflikty, na egoizm państw, zdobywanie jeden przez drugiego. A więc piękno greckie, bo rzeczywiście trzeba powiedzieć te no, będę też by dyskutował, bo Grecja, bogowie i tak dalej, mitologia, ale chodzi mi o te takie, no, sztuka by mi tu pomogła, gdyby był jakiś malarz, chodzi o te kontrasty, o porównanie, prawda, te różne, prawda, że no, logiczność obrazu. Rzymskie prawo, bardzo jasne. Nie znam je na pamięć wszystkiego, ale te zasady są świetne. Chcącemu nie dzieje się krzywda i tak dalej, i tak dalej. No i moralność, którą przyniósł Jezus Chrystus, które potem chrześcijaństwo rozniosło. I to byłby pewien, żeby o tym mówić, to argumentować. Bo racjonalizm, to Kardynał Ratzinger mówił, polega na tym, że źle rozwiany jest współcześnie racjonalizm. To nie jest to, że rozum ma panować, tylko że pewne zasady wprowadza się jako stałe, niezmienne i nimi się żyje. To tyle, bo mamy czas. Już powoli się zbliża, żeby dać naszym słuchaczom, ale widzę, że pan profesor gani mi wzrokiem, żebym kończył.
Nie, jeszcze jedno zdanie do tego, co ojciec powiedział. Mianowicie jest tak, proszę zauważyć, że z dekady na dekadę w tym ostatnich latach i XX i XXI wieku proporcja mówienia, pouczania, wykładów w stosunku do działania jest jak... Czyli może, odwrotnie działania do
ocean,
właśnie tych wszystkich...
Ocean mówienia, a jeziorko czynu.
No nawet mniej niż jeziorko, może jakaś kałuża.
Bajorko.
I teraz właśnie jakby do tego zmierzam taki przykład. I druga sprawa, liderzy. Popatrzmy na Polskę. Oczywiście ja nie chcę powiedzieć, żeby tu ktoś nie myślał, że to wszystko jest tak super. Ostatnie lata. Popatrzmy na marsz, który się wydarzył, że jak są liderzy, tak, jak jest jakiś pewien, można powiedzieć, kierunek, który gromadzi, tworzy wspólnotę, to się dzieje coś niezwykłego. Tak się działo po wojnie, kiedy Schumann z De Gasperim i Adenauerem prowadzili tą wspólnotę. Potrzeba liderów. Potrzeba liderów właśnie i w tym momencie proszę zobaczyć jak i to doświadczenie, do czego to zmierzam, że ci liderzy gromadzą wokół pewnej wspólnej, powiem tu, patriotyzm czy idei, ale prowadzi się to przez to doświadczenie. Proszę zobaczyć doświadczenie, jak się słucha małe dzieci śpiewające pierwszą brygadę na przykład, albo hymn polski, albo marsz, który się wydarzył. To doświadczenie... Ta praktyka niejako dopiero w pewnym sensie wprowadza nam rozumienie tego, co jest w retoryce, co jest w słowach. I właściwie dzisiaj przy tym natłoku informacji internetu i tak dalej, przy prawie zerowym praktykowaniu powoduje nasze znieczulenie właśnie na ten wymiar właśnie werbalny, na ten wymiar słowny. Dlatego Schumann wprowadza pewną jakby nową logikę myślenia. Czyny, czyli nie bierność, a jakie działanie jest lepsze od bierności. Małe kroki, systematycznie. I właśnie jego kroki w kierunku właśnie budowania wspólnoty narodów Europy, również w układzie tych małych ojczyzn, regionów, miast, miasteczek, bo on sam żył przecież w swoim mieście w Metz, przecież mała miejscowość, prawda, jest pewną formułą, która ma poprzez, jak to się, może to nie jest złe porównanie, mówi się przez żołądek do serca, tak? Czyli przez tą praktykę otwiera się wrażliwość i się, że tak powiem, dokonuje synchronizacja myślenia z wrażliwością i myślenia z sercem.
I wiele, wiele takich myśli tutaj nam dzisiaj przychodzi. My już zapraszamy naszych słuchaczy do dzielenia się swoją tutaj doświadczeniem, refleksją, a ja taką myśl znalazłem Platona, bardzo ciekawą, ale mówiącą, że tak naprawdę to wszystko to się powtarza. I panie profesorze, Platon powiedział, że demokracja to rządy arystokracji za zgodą ludu. Czyli pan mówi, liderzy kierują, zawsze liderzy kierują grupą jedną, drugą, nawet rzeczą złą, nawet jakimś takim powstaniem, nawet że tak powiem, no, rewolucją, prawda, francuską. Lud poszedł, prawda, pod hasłami, ale byli ci demagodzy, którzy stali na czele. To akurat jest zły przykład, bo pozytywny przykład jest chociażby chrześcijaństwo, prawda?
Tak, tak.
I za tym, który był, za przewodnikiem poszły rzesze wyznawców. Zresztą tak uczy historia. Nawet jakiś, chyba Napoleon miał powiedzieć, że, to kiedyś mówiłem takie przysłowie, że jeden lew ze 100 baranami wygra bitwę. Ale jeden baran ze 100 lwami przegra, bo tak. Po prostu to liderstwo jest potrzebne, ten zamysł, ten koncept. Więc zapraszamy, drodzy Państwo. Jeszcze jeden cytat, panie profesorze. Na skutek antychrześcijańskiego nastawienia współczesna kultura europejska stała się kulturą ceniącą przede wszystkim wartości materialne oraz uznającą za najwłaściwszy konsumpcyjny model życia. O religii kultura ta próbuje zupełnie zapomnieć, ponieważ jednak, przynajmniej na razie, nie jest to niemożliwie, tolerancyjnie pozwala, aby religia funkcjonowała w sferze prywatnego życia człowieka. Prawda? Ta zakrystia nasza, co nam proponowały elity, te przewodnicy duchowi, tygodnikowi i tak dalej, tak? Do zakrystii wejdź, tam jest miejsce, albo do przedsionka, prawda? Przedsionek pogan i tak dalej. To jest dołożenie moje. Pozwala na szczęście życia prywatnego. Jednak widoczne we współczesnej kulturze działania zmierzające do zamknięcia religii w obrębie ludzkiej prywatności jasno pokazują, że postulujący i autorzy zupełnie nie rozumieją, czym w swojej istocie jest religia, bo poza indywidualnym posiada ona także nie mniej ważny wymiar wspólnotowy. Marsz. Ja nie wiem, że to jest religia, teraz patriotyzm. Ale to jest to. My oczywiście możemy sobie krzyczeć w pokoju, niech żyje Polska, kocham Polskę i skakać, prawda, po pokoju na tapczanie. Tak. Ale jeżeli wyjdziemy na ulicę razem poważnie, każdy ma flagę, prawda, czy tam orła i mówimy, to nabiera symbolu, powagi, uskrzydla. Uskrzydla. Dlatego tak rozwalano duże zakłady, prawda, żeby nie było solidarność, żeby była podzielona. Wiedziano, że jak się podzieli, no to się łatwiej to wszystko rozpędzi. Dlatego też właśnie tak ważna i niebezpieczna dla niektórych systemów totalitarnych jest też wspólnota myśli, ducha, idei. Czy w tym wypadku mamy myśli Roberta Schumana, ale także myśli, możemy powiedzieć, Jana Pawła II i tak dalej. Zapraszamy. Pan profesor Zbigniew Krysiak jest naszym gościem. Rozmawiamy o chrześcijańskich fundamentach, korzeniach Europy, o jej kryzysie nie tylko, ale o szukania też pozytywnych rozwiązań, jakichś dróg. Takim przykładem, jednym z kilku, ale pan profesor jest prezesem, więc o tym mówi najwięcej, jest Instytut Myśli Roberta Schumana. Na końcu audycji, gdzieś mniej więcej za godzinę, powiemy też, jak tam się zapoznać, jak się zbliżyć do tej organizacji, tak można powiedzieć, tej wspólnoty myśli, a my zapraszamy. Numer telefonów dla Polski Północnej 56 655 23 55, dla Polski Południowej 56 655 23 56, dla zagranicy 48 56 655 23 33 48 56 655 23 66. Zapraszamy do rozmów naszych na antenie Radia Maria.
O czym tu dumać na brukselskim bruku, kiedy rozbrzmiewa tyle fałszywych nut i kiedy wśród fajerwerków huku tak wielu chce zapomnieć słowo Bóg. Europo, kiedy znów przyjęłaś nas pod swój dawno zbudowany dach i odnawiasz swoje mury dziś, nie zapominaj, gdzie fundament ich. Europo, nie możesz żyć bez Boga, nie uciekaj dziś od prawdy prostych słów, zapisz je w sercu i zachowaj w duszy, bo Bóg jest drogą, którą warto iść. Bez serc, bez ducha, to szkieletów ludy powraca dzisiaj echo poety słów. Bez Boga w sercu i bez Boga w duszy tak trudno będzie znaleźć mocny grunt. Na opoce zbudowany jest twój dom, Europo, rodziną silna bądź. Są wartości, których trzeba strzec, by idąc do przodu wiedzieć skąd i gdzie. Europo, nie możesz żyć bez Boga, nie uciekaj dziś od prawdy prostych słów, zapisz je w sercu i zachowaj w duszy, bo Bóg jest drogą, którą warto iść. Europo, nie możesz żyć bez Boga, jak prosił kiedyś Ojciec Święty nasz, my twoje dzieci powtarzamy dzisiaj, nie lękajcie się, otwórzcie Chrystusowi drzwi. Jak prosił kiedyś Ojciec Święty nasz, my twoje dzieci powtarzamy dzisiaj, nie lękajcie się, otwórzcie Chrystusowi drzwi. Europo, nie możesz żyć bez Boga, nie uciekaj dziś od prawdy prostych słów, w sercu i zachowaj w duszy, bo Bóg jest drogą, którą warto iść. Europo, nie możesz żyć.
I odbieramy telefony, rozmawiając. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Cześć Boże, Janusz.
Cześć Boże, witam, panie Januszu.
Księdza i pana profesora, ja mam takie pytanie, mianowicie, czy gdzieś tam w Brukseli tam prowadzone są różne takie prezentacje, wystawy. Czy była jakaś taka prezentacja dotycząca właśnie korzeni Schumana? To jest jedno moje pytanie. A jeżeli nie, czy po prostu ten ruch Schumana nie mógłby przedstawić jakiejś takiej właśnie informacji na temat idei Schumana? Później drugą rzecz chciałem zapytać, jak pan profesor sobie wyobraża, żeby taka frakcja powstała, na podstawie jakiegoś programu? Musiałby powstać jakiś program, który by zmierzał przestrzegania tych wartości? I czy nie należałoby na przykład na w polskim terenie, bo nie wiem, czy właśnie ten ruch Szumana, bo się włączyłem później, ma zasięg tylko polski czy europejski, czy nie można by stworzyć już przed wyborami jakiegoś takiego ruchu wyborczego, żeby jednak się ludzie opowiadali za tymi wartościami. To tyle.
Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy serdecznie pana Janusza.
Panie Januszu, jeśli chodzi o wystawę Bruksela, czy to w Brukseli wygląda to w tej chwili tak, że przy głównym wejściu na nowym budynku to jest Artiello Spinelli, czyli ten właśnie, który wrogo jest nastawiony do korzeni chrześcijańskich. Robert Schumann kiedyś wiele lat wstecz był eksponowany, teraz jakiś niewielki wizerunek jest gdzieś tam schowany głęboko. Jeśli chodzi o wystawę i jakieś wydarzenie związane w Brukseli, to Instytut Myśli Szumana od kilku miesięcy, można powiedzieć, podejmuje starania, kierując prośby do naszych europosłów, żeby po pierwsze zorganizować takie spotkanie, na które można by zaprosić właściwie wielu europosłów, po to, żeby utworzyć grupę Szumana w Parlamencie Europejskim. Grupa jest na przykład grupa Artiello Spinelli, właśnie tego, można powiedzieć, wroga chrześcijańskiej Europy. Do tej grupy Artiello Spinelli należy wielu europosłów, nie PiSu, ale europosłów Platformy Obywatelskiej, między innymi. I kierujemy właśnie to wezwanie do europosłów PiSu, żeby taką grupę Szumana w Parlamencie Europejskim utworzyć. Oni mają takie możliwości prawne, kompetencyjne. Tu w tym momencie chodzi, ta grupa z Artiello Spinelli to jest grupa taka, typu taki zespół, że tak powiem, nie jest to frakcja. W tym sensie, jak to funkcjonuje normalnie. Tylko taka grupa, jakby, która się gromadzi wokół tej idei, czy ideologii Spinellego. I cały czas właśnie prosimy i zachęcamy, żeby coś takiego powstało. Jeśli chodzi o dalsze działania, to w tej chwili spotykamy się z różnymi przedstawicielami, europarlamentarzystami z Francji, Holandii, Chorwacji, w celu właśnie stworzenia takiej frakcji. Taka rozmowa, takie spotkanie odbyło się ostatnio w Polsce w takiej grupie 12-osobowej. I skierowaliśmy też ten pomysł do właśnie naszych europosłów i poprosiliśmy, mówię tu, europosłów PiSu. Żeby po prostu zachęcić i żeby poprosić o włączenie się w ten proces. Pan słusznie zwraca uwagę, że trzeba by było już teraz na etapie tego przed właśnie wyborami i w procesie kampanii wyborczej do Europarlamentu uruchomić takie współdziałanie i uruchomić zaangażowanie różnych polityków, dla których ta idea Szumana leży na sercu. Więc mogę powiedzieć jeszcze raz, że taką zachętę skierowaliśmy do europosłów PiSu i nie tylko. I też do właśnie innych europosłów i nie tylko z innych krajów, dla których ta idea Szumana jest ważna. Pan mówi o programie. Tutaj program, jak się okazuje, myśmy policzyli obecnie, analizując idee i wartości, którym hołdują różni europarlamentarzyści w Parlamencie Europejskim, i naliczyliśmy, że takich ludzi, takich osób może być obecnie około 200, może 250. Przy nowych wyborach do Europarlamentu może być nawet ich więcej. Czyli tu chodzi właśnie o tych, którzy myślą myślą, no trochę podobnie jak Schumann, na pewno mają te same wartości i to byłby właśnie taki, to byłby taki właśnie program. Na przykład partia PiS w tej chwili jest w grupie konserwatystów, z których odchodzi Wielka Brytania i ona będzie bardzo osłabiona. Na przykład partia Fidesz, czyli Orbana, należy do EPP, czyli do tej grupy, do której należy PO, należy Juncker i jeszcze inni, którzy są przeciwnikami Europy chrześcijańskiej. A zatem partia Orbana jest właśnie, można powiedzieć, jeszcze inne podobne partie. W takim worku, można powiedzieć, przepraszam za to słowo, taka mieszanka piorunująca. I chodzi o to, żeby te grupy europarlamentarzystów i te partie, które mają podobne idee, właśnie na przykład Fidesz, PiS i jeszcze na przykład Chorwaci, Portugalczycy, tak jak tu wymieniam jeszcze wielu innych, których żeśmy naliczyli do tej grupy 200 osób, żeby po prostu stworzyły frakcję Schumana. I tu ma pan rację, że właśnie też my jako Instytut nie mamy żadnych jakby możliwości takich, nie wiem, prawnych, proceduralnych czy jakichś zasobowych.
Oczywiście, bo to jest siła rzeczy. A myśmy coś takiego absurdu, że walczymy o Schumana w Parlamencie Europejskim, gdzie żeby wspomnieć ojca idei, prawda, może być w sercu tej pewnego założenia, chociaż Unia Europejska nie była założeniem Schumana, tylko potem biurokratów, prawda, tych banksterów i tak dalej przeróżnych. Panie profesorze, może tyle, żebyśmy tylko nie skupili się na Instytucie Schumana, bo temat jest szeroki, prawda, korzenie chrześcijańskie, chrześcijańska Europa, dzisiaj negowana wiara i tak dalej, więc w tym kierunku, a na końcu sobie jeszcze powiemy o takich praktycznych, dobrze? Żeby nam nie zarzucono, że zdominował temat Instytutu, a przecież był temat, szykowaliśmy się na chrześcijański fundament Europy, co oczywiście się łączy. Mamy kolejny telefon, prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże panu profesorowi, ojcu Januszowi, Bóg zapłać. Zgłasza się Krzysztof. Panie profesorze, może to nie będzie takie bardzo proste, ale postaram się, żeby to było proste. Chciałem powiedzieć właśnie, jak to święci generują świętych. I mam na myśli właśnie to paragony. Ojciec Janusz tam wytłumaczył, bo pan świetnie wie, o co mi chodzi. Nie będę już się wdawał w etymologię. Chodzi mi o taką sprawę. Jak sobie pomyślałem to, co pan mówił, przecież Schumann urodził się w Lotaryngii. No ale jak to się dzieje, że ta wszechmoc Boża, ona zawsze panuje nad tą prepotencją ludzką, bo przecież tam też Niemcy nad tym wszystkim dominowali, ale świętość się rozwijała tak samo. I chcę przejść do takiego ciekawego porównania, bo dla mnie ojcem Europy jest przede wszystkim również ojciec święty Jan Paweł II, a to polega na tym, że jak mi powiedziała siostra Janina w kongregacji tam Sala Stampa, że ona w Bolzano odnalazła podpis Karola Wojtyły w spisie, bo Bolzano należało do tego restryktu, do którego, który był austriacko-węgierskim, a przecież ojciec naszego ojca świętego, Karol Wojtyła, on służył on był porucznikiem Wojska Polskiego, ale służył w tej właśnie austriacko-węgierskiej grupie właśnie tej u zaborców. I tutaj bym tylko krótko powiedział, że doktor Wanda Pułtawska powiedziała kiedyś do mnie, słuchaj, to co mi zostanie po o ja naszym Ojcu Świętym, to jest ta łaska uprzedzająca. I chciałem na to zwrócić uwagę, że tą łaską uprzedzającą to jest tak samo ta Lotaryngia tam, i tak samo tutaj ta sytuacja w tym austriacko-węgierskim restrykcie, że ostatecznie Pan swoją wszechmocą jednak wygrywa i dochodzimy do tego, że punktem dojścia jest świętość. I Schumana, i Jana Pawła II, ale to się nie dzieje tak jakoś z powietrza, tylko to idzie normalnymi ludzkimi krokami, ludzką właśnie drogą. I dlatego właśnie to było dla mnie takie wielkie odkrycie w tych dniach, teraz tej rocznicy odzyskania niepodległości, że właśnie ta sprawa z tym, że Karol Wojtyła już widnieje jako, znaczy ojciec Karola Józefa Wojtyły, to już on wyprzedza to, co się stało. I oczywiście nasz Ojciec Święty, tak, podobnie jak...
Rozumiemy, Szumacko... ale nam się już w głowie zamieszało, Panie Krzysztofie, bo takie te wszystkie uprzedzające...
Wiem,
ale rozumiemy. Przecież mówię, to jest akurat taki smaczek do całego tortu, o którym my mówimy dzisiaj, teraz przedstawiamy, więc... Panie profesorze, no oczywiście, że to zaborstwo austro-węgierskie i tak dalej, i tak dalej. No właśnie takie pytanie, czy jak Polska była zapraszana do tej wspólnoty? Chyba nigdy nie było, wiadomo, że komunizm to było naturalne, RWPG, siedem chudych krów, ale nigdy nie było zamyśleń z założycieli wspólnoty europejskiej, żeby Polskę jakoś nie przyjąć, prawda?
No cały czas Robert Schuman właśnie chciał. To był dla mnie wielkim jakby takim smutkiem ta sytuacja komunizmu, w który Polska popadła no właśnie w niewolę i no miał świadomość, że nie jest to możliwe wtedy, żeby... Natomiast ponieważ w jego zamyśle ten tworzenie się tej wspólnoty narodów Europy to był proces 100 czy nawet 200 lat. W związku z tym jakby miał świadomość właśnie taką, że z jednej strony budowanie relacji to trwa długo, albo te relacje takie pomiędzy poszczególnymi osobami, ale kolejny wymiar relacji to pomiędzy takimi grupami społecznymi, czy też właśnie określonymi jakby regionami, tak jak tu mamy Lotaryngię, w stosunku, czyli takie tak zwane moja mała ojczyzna i kolejny taki najwyższy wymiar budowania relacji to właśnie relacji pomiędzy poszczególnymi narodami czy państwami. I tak Robert Schuman rozumiał ten proces budowania relacji, bo jak widzimy, że budowanie relacji pomiędzy państwami czy narodami, nie, mimo że na przykład wola ludu, tak, władza, demokracja, jak to mówił jeden z prezydentów Stanów Zjednoczonych, władza ludu przez lud i dla ludu. Nie zawsze właśnie rządzący są wyrazicielem ludu, a nawet w demokracji takiej, jaka ona jest, no bo ona nie jest demokracją chrześcijańską. I w związku z tym budowanie relacji między narodami jest zawsze zaburzone poprzez właśnie stosunek władz, które, czy też rządów, które ze względu na jakieś partykularne interesy partyjne po prostu nie realizują tej woli ludu. I myślę, że to tak należy rozumieć również ten takie odejście od właśnie wspólnoty narodów Europy w kierunku tego superpaństwa, które dzisiaj przeżywamy jako pewien kryzys, jako pewne odchylenie się tego wahadła od tego stanu równowagi, ja bym traktował mimo wszystko jako objaw pozytywny, bo to oznacza, że idziemy do celu poprzez pewne próby i błędy. Zawsze nie lubimy oczywiście trudnych sytuacji i jakby tych, których nie lubimy, które są przeciwne naszym wartościom, oczekiwaniom, ale być może właśnie to jest też takie pole ćwiczebne, które, że tak powiem, uczy nas pokory z jednej strony, z drugiej strony pozbywania się egoizmów. I jak tu pan właśnie Krzysztof powiedział o tych jakby świętych, o tych sytuacjach, które mimo wszystko Pan Bóg powołuje świętych, mimo pewnych sytuacji w różnych politycznie, w relacjach międzynarodowych, to ci święci, tak jak pan powiedział, ta siła Boża sięga po tych świętych i ich wydobywa. I tu na koniec bym powiedział, że jest właśnie w tym modelu odbudowywania powrotu do korzeni chrześcijańskich Europy, w tym modelu potrzebne jest właśnie gromadzenie, czy też ten ruch chrześcijan, którzy pochodzą z różnych narodów i z różnych państw. Czyli porozumiewanie się i komunikowanie się na tym poziomie, bo myślę, że nie jest możliwe, żeby ten, ta jakby odbudowa czy ten powrót mógł być uzyskany poprzez taką ścieżkę porozumienia się pomiędzy poszczególnymi władzami czy też rządami. Czyli ten ruch taki międzynarodowy chrześcijan, tak jak to było w Cesarstwie Rzymskim, w pewnym sensie można powiedzieć, że presja i siła chrześcijan powodowała przemianę tego cesarstwa i przemianę tego świata. Czyli taki z jednej strony ruch oddolny, ale tak silny, że wobec niego po prostu wszelkie potęgi, wszelka władza i kapitały po prostu nie wytrzymywały takiego naporu. I myślę, że tutaj też chyba może działać taki model. W dodatku, że ten model jest bardzo niechętnie przyjmowany zwykle przez nas, dlatego że w tym modelu trzeba bardzo mocno uwierzyć Bogu, bo nie mamy w tym takiego atrybutu właśnie kapitału, władzy bardzo widocznej, armii, tylko chodzi o zjednoczenie serc, o ruch ludzi, gdzie jest jedność, gdzie jest porozumienie, gdzie właśnie ta siła, tak jak cud nad Wisłą, prawda? Przecież po II wojnie światowej Robert Schuman, to pojednanie, on mówił tak, jedność, solidarność i pokój. I z uporem maniaka mówił jedność, pojednanie najpierw. Wielu wyśmiewało się z niego, uważało go za trochę nienormalnego, ale właśnie stawiał na pojednanie. Mówi, bez pojednania nie będzie ani solidarności, ani pokoju. I właśnie to jest tam ta metoda niepopularna, bo wtedy też ona nie była popularna, po gwałtach, po wojnie, po destrukcji, prawda? Ale to jest metoda chrześcijańska, jedynie skuteczna. I to jest niełatwe wyzwanie, ale jest to test i sprawdzian na też, jakby to, co ojciec mówi, na tą siłę sumienia, na tą siłę ducha i na tą, że tak powiem, poziom, jak tu pan Krzysztof mówi, poziom świętości. Można powiedzieć, że to jest sprawdzanie w tym ogniu, czy coś jest, prawda, złotem, czy zwykłym żelazem.
Dziękujemy. Telefon mamy kolejny. Bardzo prosimy, Radio Maria. Słuchamy. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Maciej z Poznania, a dzisiaj wyjątkowo z Grodziska Wielkopolskiego. Chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić ojca prowadzącego i pana profesora. Jestem bardzo wzruszony, że udało mi się dodzwonić. Chciałem przede wszystkim podziękować za niestrudzone głoszenie idei i Instytutu Schumana. Znajduję się wyjątkowo ze względów zdrowotnych w szpitalu w Grodzisku, ale jest to też jakiś znak, bo jest to miejsce, w którym mieliśmy okazję pana profesora również słuchać dzięki takiej idei, którą pan doktor Wierzchowiecki tutaj prowadzi od dłuższego czasu z własnej inicjatywy takiej Akademii Republikańskiej. Było ponad 250 osób, więc to też świadczy jak na takie wydarzenie lokalne, że jest olbrzymie zainteresowanie. Ja nie będę wspominał o innych okazjach, kiedy udało nam się na przykład na Lednicy w czasie rekolekcji małżeńskich też porywające takie spotkanie odbyć. Czy jestem na antenie?
Oczywiście, jest pan na antenie cały czas, panie Macieju. Słuchamy pana i może pytanie jeszcze jakieś.
Pytanie jest może takie w sensie przypomnienia takiej idei, z którą ja się osobiście czuję związana, która uważam jest bardzo blisko też związana z tym, co mówimy, bardziej w tym takim poziomym porządku, czyli w tym działaniu na dole, nie tym takim, powiedzmy, pomiędzy rządami i tak dalej, tylko tej obecności również kształtowania społeczeństwa. Otóż powstało, właśnie miałem okazję być niedawno na otwarciu drugiego kolegium akademickiego. Pierwsze takie powstało w naszej parafii na Umultowie, a drugie w tej chwili w parafii na Winiarach w Poznaniu. Są to wspólnoty studentów, którzy mieszkają razem, tak jak na stacji mniej więcej, tylko to jest taka stacja z właśnie ideą tego, żeby budować wspólnotę chrześcijańską, żeby zamiast mieszkać jak gdyby przypadkowo, to mieszkać w takim środowisku, które się nawzajem wspiera i rozwija. I chciałem przede wszystkim zaprosić pana profesora do odwiedzenia naszych kolegów. Postarałbym się wziąć na siebie to, żeby właśnie tych wszystkich mieszkańców jakoś skrzyknąć na ten sam termin. bo uważam, że tego typu kolegia, które myślę, że będą się tworzyły. Ostatnio nasz ksiądz arcybiskup po powrocie z synodu nawet powiedział, że coś takiego, co mi się wydaje, jakoś koresponduje z tym, że powiedział, że właśnie parafie mają być otwarte na młodych w ten sposób, że dawać im też miejsce bycia i tak dalej. Że byłyby doskonałym miejscem. W tych kolegiach mieszkają studenci rozmaitych kierunków. To są od politechniki po szkoły artystyczne i tak dalej. Zupełnie rozmaitych kierunków. Ich ideą jest kształtowanie swojego życia według zasad chrześcijańskich. Nie ukrywam, że kiedy pierwszy raz z tą ideą uderzaliśmy do różnych osób, to była nawet czasami wyśmiewana. Gdzie tam ci studenci przyjdą dla jakiejś wartości chrześcijańskiej? Okazało się, że większość z nich, jak później pytana, co ich wprowadziło do takiego kolegium, jest właśnie ta rzecz. Dlatego chciałbym się zapytać i tutaj potwierdzić, bo właściwie to jestem przekonany co do tego wsparcia i jakiejś takiej współpracy na tym polu, bo uważam, że to jest doskonała metoda, znając też zaangażowanie pana profesora właśnie w aktywizację młodzieży i Wigilię bez granic i tak dalej. Myślę, że to jest jak najbardziej w tym nurcie.
Dziękujemy panie Macieju. Pozdrawiamy serdecznie. Niech pan nas słucha w radiu teraz odpowiedzi. Dobrze?
Na radio się przejdzie, tak?
Tak jest, na odbiór.
Tak, panie Macieju, dziękuję za ten głos. Znam pana Macieja, pozdrawiamy i życzymy powrotu do zdrowia. Rzeczywiście byłem i w Grodzisku, i na Lednicy, Poznań i jeszcze inne miejsca w Wielkopolsce. Wspaniałe środowiska, ludzie. I to ta konkretna propozycja, oczywiście ja przyjadę, przyjmuję to zaproszenie. I to jest, jak tu rozmawiamy o tych właśnie jakby sposobach jakby integrowania się. No to właśnie takie środowiska i tam tworzenie grupy Schumana. To grupy, która przede wszystkim jakby wchodzi... Schuman w swojej małej ojczyźnie, Schuman nie zaczynał od układów międzynarodowych, jakichś wielkich spraw. On po prostu był w tej Lotaryngii, prawda, przez 33 lata. Jezus, kiedy umiera, ma 30, prawda, 3 lata. To jest trochę takie symboliczne. Czyli w pewnym sensie można powiedzieć połowę swojego życia, bo umiera, kiedy ma 77 lat, połowę swojego życia spędził właśnie w tej małej ojczyźnie i tam się kształtowało jego, można powiedzieć, jego charakter, jego myślenie i później ten ukształtowany człowiek mógł właściwie służyć w małych rzeczach, byłeś dobry, nad dużymi cię postawię. To jest taka trochę parafraza, prawda, tego z Ewangelii, ale to pokazuje, że jakby to jest taka metoda właśnie kształtowania się w tych naszych małych grupach Schumana, w małych środowiskach, właśnie w miastach, w takich wspólnotach, o jakich tutaj pan Maciej mówił. I one są tym właśnie Instytut Myśli Schumana. My jakby mówiąc o działaniu, o projektach, mówimy dopiero na bazie formacji. W grupach Schumana też mamy formację. Nie da się, inaczej będzie to aktywizm, jeśli nie będzie formacji. Modlimy się, mamy określone też właśnie takie jakby metody formacyjne i tutaj właśnie myślę, że dobrze, że pan tu przywołał i właśnie to bylibyśmy ciekawi również, jakby to można było promować, bo może właśnie tego typu wspólnoty, czy studenckie, tak, mogłyby być takim, można powiedzieć, pewnym przykładowym modelem do upowszechniania. Chciałem tu przypomnieć, że Robert Schuman po wojnie tworzył taki ruch chrześcijańskiej młodzieżówki w Europie, którą też później tworzono w Ameryce Południowej częściowo. I to polegało na tym właśnie, że młodzi ludzie w wieku od 20 tam do 35 roku życia właśnie spotykali się, gromadzili się w swoich ojczyznach i raz na pół roku czy na rok mieli takie zjazdy ogólnoeuropejskie. I to była właśnie taka, można powiedzieć, przyszła kadra różnych, nie wiem, polityków, działaczy społecznych, różnych właśnie osób, które wchodziły w różne funkcje, prawda, różnego typu, na różnych szczeblach i które miały niejako być tą infrastrukturą, taką, można powiedzieć, takim, taką może nie organizacją, ale takim ruchem, taką wspólnotą, która kształtuje otoczenie, społeczeństwo. Ale Robert Robert Schuman to pomyślał w ten sposób, że mamy być w jakiś sposób zintegrowani, skomunikowani, formujący się. I dopiero jako taki, to jest w pewnym sensie może coś, co ja nazwałem takim zakonem Schumana, prawda? Świętych w garniturach. I być może właśnie chciałem tu podkreślić, że ta jakby, można powiedzieć, konteksty takich grup Schumana, to znowu, grupy Schumana to nie może być uniform, taki, że one, że tak powiem, działają w taki sam sposób, niezależnie od środowiska. To jest też koncepcja Schumana, który mówił o kontekście. Na przykład na zjazdach ogólnoeuropejskich uzgadniano pewne jakby ramy, które dotyczyły właśnie wspólnych wartości chrześcijańskich, ewangelicznych, i w kontekście tych ram implementacja różnych spraw w życiu społecznym i gospodarczym, kulturalnym, religijnym w tych poszczególnych krajach poprzez te grupy lokalne miała być kontekstowo, czyli miała uwzględniać pewne uwarunkowania, sytuacje, nie deformując i nie zniekształcając istoty wartości i tych właśnie fundamentów tych wartości. Także dziękuję panie Macieju za ten głos i mam nadzieję, że jak pan wróci do zdrowia, to pan tam właśnie będzie, a ja oczywiście jestem do dyspozycji, proszę dać znać i przyjadę.
I rozmawiamy chrześcijańskie fundamenty, korzenie Europy w kontekście też działalności Instytutu Myśli Roberta Schumana, założyciela Wspólnoty Europejskiej wraz z De Gasperim, z Konradem Adenauerem, a nasz gość pan profesor Zbigniew Krysiak, SGH Warszawa, tak? SGW? SGH.
SGH, tak.
Tak, ekonomista z Warszawy. Panie profesorze, to taki jeszcze ode mnie fragment tutaj, rozdział Źródła kryzysu współczesnej Europy, pana Rafała Ptaszka, profesora z KUL-u. Krytyka nauczania Kościoła i kwestionowanie kulturotwórczej roli chrześcijaństwa powoduje, że zjawiska funkcjonowania religii we współczesnej kulturze Europy nie da się określić za pomocą tak popularnych socjologicznych kategorii jak sekularyzacja kultury czy prywatyzacja religii. Procesy te, choć ważne, są bowiem tylko ubocznymi skutkami rugowania praw chrześcijaństwa i chrześcijańskiego systemu wartości z tej kultury. Jest to działanie szkodliwe, bo chrześcijaństwa nie mogą zastąpić alternatywne formy religijności, które są wytworem ludzi, a nie dziełem Boga. Iluzoryczny charakter ich propozycji wynika stąd, że człowiek może wprawdzie tworzyć własne religie czy dekalogi, ale nie może stworzyć własnego nieba. No właśnie. Byli tacy zbawiciele świata, prawda? Przywódcy, którzy tworzyli swoje dekalogi, swoje prawa, ale jednego nie mogli stworzyć, zapewnić szczęścia wiecznego, nieśmiertelności. Nie mogli. Chociażby nie wiadomo, co robili, bo sami byli. Podlegali chorobom, starzeniu się i śmierci. Tak mówię, no bo nie są takie proste argumenty, prawda? No, To co po śmierci, panie prezesie? Panie, przepraszam, no panie jakiś tam w Timmermansie, czy jakiś tam, prawda, jeśli chodzi o tą Unię. Można by po prostu zapytać, co pan widzi, po co pan, dlaczego tyle ujadania, tyle złej energii w stronę wiary, w stronę chrześcijaństwa, prawda? Czy ten liberalizm tak zbawi od razu kogo i jak? Czy te dzieci będą szczęśliwsze, że będą mieć dwóch rodziców, prawda, dwóch tatów, który będzie mamą, jeden i tak dalej, albo odbierane i... Dużo takich pytań, aż głowa boli. Ale nie wchodzimy jednak, bo nasi słuchacze mają, zważył pan taki trend jednak pozytywny. Nie dołujemy się, tylko raczej szukamy tak jakby, prawda, wychodzimy z tego dołka, nie zasypujemy się jak niektóre owady. Są takie, które na pustyni tak polują, prawda, zasypie się piaskiem, potem wyskakuje.
Ta refleksja ojca jest jakby ważna, bo właśnie wartości chrześcijańskie i ten wymiar wieczny. To była taki motyw główny działania Roberta Schumana, żeby właśnie przywracać człowiekowi godność, poczucie szczęścia, sensu, radości. I właśnie tak często komentowały osoby, które znajdowały się w jego pobliżu, które były w różnych sytuacjach, perypetiach życiowych i właśnie odnajdywali przez ten charakter Schumana, odnajdywali właśnie taki sens. Taki był motyw właśnie funkcjonowania Schumana, żeby właśnie w tym również jakby wymiarze, który dotyczy tego też materialnego obszaru, żeby tworzyć te warunki jak najbardziej korzystne, żeby człowiek nie uciekał od tych pytań, ale tak jak ojciec tu zadał właśnie co po śmierci, żeby właśnie lęk. Ja też zadaję często ludziom takie pytania, kiedy rozmawiamy o Schumanie i zwykle nie ma odpowiedzi, dlatego że po prostu jest lęk przed właśnie tym pytaniem i właśnie tu przyczyną lęku taką tutaj ojciec zaproponował taki fragment, takich tez, który ja odczytam. Przyczyną lęku jest nasza własna słabość, bo sami jako Europejczycy jesteśmy na niezłym kursie, by się zdechrystianizować. Przestaliśmy być solą ziemi, bo w praktyce porzuciliśmy istotę wielkiej opowieści chrześcijaństwa, która opiera się na otwarciu płynącym z miłości. Lecz strach nie jest przecież naszą naturalną postawą. Chrześcijaństwo to religia odwagi, opartej na byciu podobnym do tego najodważniejszego, Boga, który stał się człowiekiem i umarł z miłości do ludzi, by przynieść wszystkim odkupienie, także tym, którzy go jeszcze nie poznali.
No właśnie, a to słowa są Józefa Ratzingera, tak?
Tutaj te słowa Józefa Ratzingera.
Cytowane są, a to jest jakieś z książki chyba, nie wiem, czy to nie jest Buchanana, albo z jakichś, ale w każdym razie z tych takich tekstów o Europie. Mamy telefon, panie profesorze, w takim razie. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Moje imię Lucyna, dzwonię z Płocka.
Witamy, pani Lucyna.
Ja jestem starzejąca się babcia. Symbol, jak na początku audycji ojciec był uprzejmy i pan profesor powiedzieć, Europa przypomina starzejącą się babcię. To takie sympatyczne powiedzenie ojca świętego Franciszka chyba, ale mówił o tym dlatego, że być może w mojej wypowiedzi będzie sporo odniesień rodzinnych, bo jestem babcią. Mam zaszczyt i przyjemność być babcią. I właśnie jako babcia, jako kobieta, jako chrześcijanka, również jako ekonomista, panie profesorze, bo miałam zaszczyt ukończyć również uczelnię ekonomiczną, partnerską, nie tak prestiżową jak pan profesor, młodszą w Łodzi. I pamiętam taki przedmiot jak historia myśli politycznej. Stąd szczególne podziękowania i ukłony dla pana profesora za pochylenie się nad myślą polityczną, nad korzeniami chrześcijańskiej Europy i stworzenie tego Instytutu Schumana. Panie profesorze, ten mój wstęp wynika może z tego, że właśnie niedawno, kilka dni temu, spotkałam w Płocku na spacerze z wnukiem bardzo miłą Ukrainkę, która była gościem w Płocku, mieszka na stałe w Warszawie, przedstawiła mi się, ma na imię Maria, może słyszy, to ją serdecznie pozdrawiam. Dzieci się bawiły, a myśmy rozmawiały. Wzruszyła mnie jej otwartość na sprawy Europy, Polski, jej kontaktowość, wykształcenie. Mówiła również biegle po angielsku z osobami, które tam się włączały do naszej rozmowy. Byli to również goście z Libii, którzy byli zachwyceni Płockiem, robili zdjęcia. Ale moje pytanie jest takie, panie profesorze, czy w Instytucie Schumana jest jakaś myśl polityczna skierowana na wschód? Konkretnie na Ukrainę, może na Białoruś. Wiem, że te kraje, które są już w Unii Europejskiej, Litwa, Łotwa, to one mają tą drogę otwartą, prostszą na integrację, na jedność. Ale to takie moje pytanie, moja troska. Bardzo dziękuję za wszystko. Chciałam tylko jeszcze powiedzieć, panie profesorze, bo to dotyczy tej wschodniej Europy, czyli lewe płuco, prawe płuco Europy. Natomiast miałam zaszczyt i przyjemność być kiedyś gościem w pewnej niemieckiej rodzinie, gdzie się dużo mówiło o kanclerzu Adenauerze z wielkim szacunkiem, sympatią. Byłam w towarzystwie ucznia, który chodził do szkoły imienia Adenauera i tam też była rozmowa ciekawa o integracji Europy, bardzo ciekawa, gdzie też mówiliśmy sobie, opowiadaliśmy, jak Europa musi oddychać dwoma płucami, lewym, prawym, zachód, wschód. No, to tyle tego mojego babcinego gadania. Bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam, dziękuję za rozmowę i szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani Lucyno, dziękujemy, pozdrawiamy Płoc i Łódź.
Dziękuję bardzo, trzecia stolica Polski. Zapraszamy pana profesora do Płocka również serdecznie.
Dziękujemy.
Tak.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pani Lucyno, dziękuję bardzo za ten głos. Oczywiście czekam na zaproszenie do Płocka, przyjadę. Kontakt pani znajdzie na stronie imschumann.com. Po kolei, Instytut tworzy taki, ja bym powiedział, takie dzieło Wspólnota Narodów Trójmorza. Samo Trójmorze, oczywiście ta koncepcja i ten projekt Trójmorza, to jest nam znany i ja między innymi ostatnio w Rumunii byłem prelegentem na tym właśnie szczycie Trójmorza w wymiarze właśnie takich problemów gospodarczych. I teraz jaka jest jakby działanie Instytutu w tym kontekście? Otóż po pierwsze, jakby czy apelujemy, czy zachęcamy, czy też działamy w kierunku takim, żeby to projekt Trójmorza był prototypem wspólnoty narodów. Prototypem wspólnoty narodów Europy. Czyli żeby to, co nie jest rozumiane na Zachodzie, żeby poprzez właśnie tą wspólnotę narodów Trójmorza właśnie Europa Zachodnia jakby uzyskała pewien wzór. I to jest działanie, które podejmuje Instytut i głośno o tym mówimy, żeby nie popełnić błędu, przed którymi przestrzegał Szuman, żeby w Trójmorzu nie pójść tylko w ekonomię, w gospodarkę. I jaki to ma związek z tym, pani powiedziała, jeśli chodzi o myśl dotyczącą taką polityczną, dotyczącą Ukrainy, Białorusi. A to właśnie, jak wiemy wszyscy, prawda, to Trójmorze, od morza do morza, prawda, od Morza Bałtyckiego do Czarnego i Adriatyku, prawda, tutaj to jest właśnie, w to wchodzi również Ukraina i Białoruś, prawda? I my również jakby w tym projekcie, mimo że no, Ukraina nie jest w Unii Europejskiej, ale w tym projekcie Trójmorza apelujemy, zachęcamy i też no, staramy się robić co możliwe, żeby włączać w to Ukrainę i Białoruś. Również na różnych takich wydarzeniach, najbliższe będzie właśnie w styczniu, na którym będę w Rzeszowie, dotyczące właśnie tych problemów Ukraina-Europa. Tam też chcę podjąć temat, który ma jakby dwa obszary. Pierwszy właśnie to włączenie Ukrainy do Trójmorza i drugi dotyczy właśnie współpracy czy relacji młodzieży polsko-ukraińskiej i z Polski i z Ukrainy. To jest niezwykle wielka sprawa i ważny obszar i wszystkich, którzy nas słuchają, zachęcamy do tego, żeby się włączyli w ten projekt budowania relacji między młodzieżą z Polski, z Ukrainy i też z Białorusi. Jeśli chodzi o studentów, my to mamy najwięcej mamy studentów w Polsce z Ukrainy i z Białorusi, jeśli chodzi o udział ich we wszystkich, wśród wszystkich studentów z zagranicy. Mówię o całej Polsce, nie tylko o mojej uczelni. I w związku między innymi z tą sprawą, pani Lucyno, nasz instytut, jak pani wie, podjął takie dzieło Wigilia bez granic. I to dzieło to właśnie ma prowadzić do budowania relacji, czyli zapraszamy cudzoziemców na rodziny polskie konkretnie, na Wigilię 24 do domów. To zaproszenie jest skierowane do wszystkich cudzoziemców, którzy mieszkają bądź pracują tutaj w Polsce. Dotyczy to wszystkich, którzy są z jakiegokolwiek miejsca na ziemi i niezależnie od religii i wyznania. W tym właśnie uczestniczy też wiele osób z Ukrainy. Oczywiście duża część z nich wyjeżdża tam na przykład, ale pozostają. Ostatnio na przykład w Opolu ksiądz biskup Czaja, prawda, wraz z Uniwersytetem Opolskim i Politechniką Opolską oraz całym środowiskiem, że tak powiem, społecznością, też prezydentem miasta, właśnie podjęli to dzieło Wigilii bez granic. I tam na tym spotkaniu właśnie było świadectwo Ukrainki, która parę lat wstecz przyjechała i właśnie była samotna w akademiku, prawda? I była sytuacja niezwykle trudna. Mówi, płakała. I w tym momencie o 22 zadzwonił do niej telefon. Jakaś koleżanka pyta się, a co ty robisz? Mówi, no siedzę sama. To mówi, to przyjdź do mnie. I ona to opowiadała ze łzami, ze wzruszeniem i mówi, później, kiedy przyszła na tą Wigilię do tej rodziny, to cały czas płakała, ale ten płacz nie był ze smutku, tylko z radości. I właśnie takich środowisk, takich osób z Ukrainy, które tu już na stałe mieszkają, bądź też mają rodziny. Ja codziennie w Warszawie na przykład spotykam się z osobami z Ukrainy, często to są rodziny mieszane, często to są z kościoła prawosławnego, inni są z grekokatolickiego. Podjęliśmy również współpracę z kościołem prawosławnym w Warszawie, właśnie w ramach tej Wigilii bez granic. I żeby już kończyć, bo to właśnie to są wszystko takie skrótowe rzeczy, które wydaje mi się, że odpowiadają na pani jakby pytanie, czy też tą refleksję, czy Instytut myśli o tym i powiedziałbym nie tylko tylko myślimy, ale robimy, ale oczywiście żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało, więc pani Lucyno, liczę na to, że pani w Płocku, prawda, uruchomi tam rzesze ludzi, którzy się włączą w to dzieło i będzie ono się rozrastało. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. I mamy telefon kolejny, 14 minut po 23. Słuchają państwo Radia Maryja. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Serdecznie witam naszego gościa studniowo, profesora Krysiaka, no i oczywiście ojca prowadzącego, jak się nie mylę, ojca Janusza. Audycja jeszcze sekundkę trwa, powiem tylko krótko. Tak, cały czas słuchuję się tutaj w pana profesora słowa i w tym kontekście. Troszeczkę mi to przez głowę nie może przejść, może jestem za bardzo podejrzliwy. Z tego względu postawię pytanie. No, panie profesorze, to nie tylko ten Francuz był współzałożycielem. Tam kręciło się koło tego wszystkiego bardzo dużo osób. Między innymi pan Józef Ratzinger. Może by pan coś rzucił na temat tego pana Józefa Ratzingera, ponieważ to jest ciekawa osoba i to są osoby, które pracowały po prostu na zapleczu tego wszystkiego i to wszystko organizowały. No i tak jak mi się wydaje, te chrześcijańskie fundamenty zostały wykorzystane jedynie po to, żeby z czasem przepchnąć te swoje cele, które ci, co na zapleczu tam organizowali to wszystko, po prostu mieli w głowie. Teraz ostatnia wypowiedź, panie profesorze. No nie wiem, no, ja patrzę na tą Ukrainę, mam szacunek dla ludzi, ponieważ oni też wodę gotują tą samą wodę gotują na herbatę i też chleb spożywają i też chleb Pana Boga też spożywają. No, ale no trudno mi jest jakoś pogodzić się, żeby taki kraj przyjąć, który takie tendencje ma i tak nienawidzi Polaków. I to jest większość tego narodu. Serdecznie dziękuję, proszę o ustosunkowanie się.
Dziękujemy, panie Andrzeju.
Tak, panie Andrzeju, tak. Tych osób, które były na zapleczu Roberta Schumana, było rzeczywiście wielu. Ja osobiście znam też osobę, którą poznałem w Polsce, która pracowała na zapleczu. Znam też profesora Gebharta, który, powiedziałbym, pracował nie tylko na zapleczu, ale trochę można by to określić szerzej. I taka jest prawda. Prawda, ponieważ to jakby jest rzecz oczywista, że taki projekt, wspólnota węgla i stali na przykład, tak, to jest projekt, który wymaga dużych zasobów ludzkich i innych, prawda. I w tym momencie jakby to, myślę, że dla nas wszystkich jest to zrozumiałe. I toczy się jakby, nie to, że toczy się, ale toczyły się dyskusje między różnymi, można powiedzieć, osobami opisującymi, czy historykami, czy też biografami Roberta Schumana i takie było zadawane pytanie właśnie, co by było z tym projektem, do którego momentu on by dotarł albo w ogóle by nie ruszył z miejsca, gdyby założyć sobie takie właśnie dwie sytuacje, z Schumanem i bez Schumana. Niektórzy sobie nawet zadają pytanie, co by było, gdyby tym na przykład liderem był, tak jak to się mówi o Schumanie jako lider, Adenauer, czy na przykład Alcide de Gasperi. I wydaje się, że w tych analizach wszystkich biografów i historyków pojawia się jednak wniosek końcowy wspólny. Właśnie, że jakby można powiedzieć, bez tego proroka, bez tego właśnie Mojżesza, tak, czy rozumiemy, chodzi tu w cudzysłowiu, lidera Schumana, byłoby to niemożliwe. Czyli jakby to pokazuje też ten wymiar taki opatrznościowy. Tutaj jeden z naszych wcześniej przedmówców właśnie mówił o tym, że Pan Bóg stawia właśnie świętych tutaj na tej drodze. Mówił o tym Pan Krzysztof, prawda? I to są ci, którzy, tak jak no, było to w Izraelu, prawda, że to wybrał Pan Bóg Mojżesza, czy też innych, którzy w danym momencie mogli poprowadzić te sprawy zgodnie z wolą Bożą. I to wydaje... wydaje się, że taki jest, taka jest ocena właśnie tej sytuacji, ponieważ jej nie można oceniać tylko z perspektywy takiego czysto ludzkiego punktu widzenia. Teraz pan dotknął sprawę, proszę pana, właśnie kluczową i kapitalną sprawą w tym, co wyprowadza Schumann, to jest jedność, solidarność i pokój. Po wojnie, kiedy Schumann mówił o tym pojednaniu, wywoływało to wielką wrogość. Profesor Gebhardt jako świadek, prawda, mówi o tym, jak to funkcjonowało. To po prostu wściekało ludzi. To właśnie ta nienawiść uzasadniona do Niemców, do potęgi dziesiątej i tak dalej. Ale nie dało się przeskoczyć właśnie tej jedności, pojednania. Solidarność nie zrodzi się bez pojednania, a bez solidarności nie będzie pokoju. To jest takie zdanie logiczne. Schumann był w ogóle logikiem, on studiował ekonometrię, prawnikiem, wiadomo, ekonomistą. I to jest zdanie logiczne, które jest implikacją logiczną, gdzie jeśli nie ma pojednania, nie ma solidarności. Jeśli nie ma solidarności, nie ma pokoju, a jeśli nie ma pokoju, to nie ma pustki, a więc jest wojna. I właściwie jakby idąc w pewnej logice takiego nurtu, bo to jest nurt chrześcijański, można powiedzieć w cudzysłowie paradoksalnie nie mamy innego wyboru. I teraz jak to realizować? I myślę, że tutaj teraz jakby pan nawiązał do Ukrainy. Proszę pana, ja w procesie Wigilia bez granic widzę, jak ludzie, jak się budują relacje. Moi studenci, których znam, ale nie tylko studenci, ale też inne osoby. Znam takie sytuacje właśnie ludzi, którzy tutaj z Ukrainy przyjechali i byli wyzywani od Rosjan i tak dalej, bo często wcześniej ludzie nie odróżniali języka rosyjskiego od ukraińskiego. Są różne sytuacje życiowe, ale Schumann nas uczy, nie możemy z tego działania, tego nurtu chrześcijańskiego właśnie zrezygnować. Oczywiście trzeba, Wigilia bez granic jest też propozycją nie tylko budowania relacji Polski z Ukrainą, jest propozycją budowania modelu współpracy cudzoziemców w danym kraju z danym narodem. Proszę zobaczyć, co się dzieje we Francji, w Niemczech. Tworzą się getta. I właśnie, bo nie ma tam relacji. Ludzie otrzymują pieniądze, finanse, nie ma tam relacji. I te getta eksplodują. W Polsce, na globie ziemskim jest i w Europie jest nieunikniony proces migracji. Chodzi o to tylko, żeby ona dokonywała się w sposób taki, który będzie umożliwiał cudzoziemcowi, że tak powiem, odnajdywać się i poczuć się Polakiem. Proszę zobaczyć postawy patriotów w I Rzeczpospolitej. To byli często bohaterowie, którzy ginęli za Rzeczpospolitą. I oni nazywali się Polakami, znaczy obywatelami Rzeczpospolitej, mimo że ich korzenie dotyczyły innych narodów. To jest właśnie zadanie też dla Polski, całej Polski. To nie jest zadanie, które Instytut sobie stawia i uważa, że sobie z tym poradzi. To jest po prostu tylko, tak jak ojciec tutaj, Dyrek, często mówi, my jakby poprzez inspirację Schumanna wskazujemy, jak Schumann by tutaj właśnie działał dzisiaj. Ale jest to zadanie, które jest dla nas wszystkich, dla Polski, które też może po prostu wpływać, wprowadzając taki model funkcjonowania w Polsce relacji cudzoziemców z Polakami, będzie to przekładać się na inne kraje. Już dzisiaj cudzoziemcy, którzy spędzili czas na Wigilii z różnych krajów, z całego globu i z Azji, z Europy, mówią tak, że takiego doświadczenia nie mieli nigdzie w świecie, że poznali polską kulturę, tradycje, że poczuli się jak u siebie w domu, że poczuli się ciepło, blisko, a nie spędzili czas na jakiejś imprezie.
No właśnie, a tu jeszcze padło pytanie, żeby o Józefa Rettingera, nazywanego tak z historii kuzynek diabła, czy jakieś tam takie coś było diaboliczne. W każdym razie, no osoba, ja nie jestem specjalistą tak dokładnie, ale z tego, co jedną taką krótką biografię czytałem i opisy, no taka trochę nieciekawa, bo z jednej strony dobre korzenie, dobra rodzina, dobrze wychowany, studiował w Rzymie, u jezuitów w Paryżu i tak dalej, ale potem no wszędzie był tam, gdzie coś się działo ważnego. Z drugiej strony był charge d'affaires, jeśli chodzi o stosunki z ZSSR, zmarł w 60 roku, a więc tak za bardzo nie kształtował, chociaż rzeczywiście był w otoczeniu ojców Europy Zjednoczonej. Otwierały się dla niego drzwi zawsze Białego Domu i także tutaj premiera brytyjskiego. Miał kontakty z kardynałem, przyszłym papieżem Pawłem VI. No ale cóż, można powiedzieć, był takim, no takim znanym Polakiem na Zachodzie, kiedy była żelazna kurtyna. Jest kilka pytań. Dlaczego nie zginął, nie poleciał z generałem Sikorskim, z którym też współpracował, doradzał, był specjalistą, miał kontakty szerokie, nie? Nie chciałbym go porównywać, bo to nie wolno do takiego, no nie chcę, do Jana Paderewskiego, bo to byłoby grubą, przesadną obrazą może dla Jana Paderewskiego, ale znało się dużo ludzi. No i to ten koniec życia, że uczestniczył w tym powołaniu tej takiej grupy w hotelu Bilderberg, prawda, która mówi się, że rządzi Europą, światem, do dzisiaj to ekonomiści. No ale nie słyszę, nie znalazłem jakichś tam większych śladów, żeby było napisane, że on tam się przyłożył do czegoś, że coś jest jego owocem, jego wpływ. Po prostu był za Europą Zjednoczoną, bo wiedział też, że Polska niknie, jeśli chodzi o bolszewizm, nigdy do Polski nie wrócił po wojnie, prawda, więc tyle.
Tu jeszcze do pana Andrzeja, tak, no ja nie chciałem tutaj odnosić się specjalnie do właśnie tej postaci, ponieważ pan doskonale wie, że również różne grupy, które są przeciwne, wręcz wrogie wartościom chrześcijańskim, również werbalizują często to, że chcemy zjednoczonej Europy. Ale właśnie to trzeba jasno określić, dodefiniować, co rozumiemy. Tak jak często ktoś mówi wartości europejskie, ale wcale nie rozumie pod tym wartości chrześcijańskich.
I nie bo wyrzuca te chrześcijańskie, bo czyta te opracowania, które mówią, że nie ma w ogóle tych wartości. Uczestniczenie w paradzie Schumana to nie jest uczestniczenie w myśli Roberta Schumana.
Tak, dokładnie. My wiemy z kontaktów bezpośrednich osób, młodzieży, która uczestniczy w paradzie Schumana. Rozmawiamy, kiedyś spotkaliśmy się i rozdawaliśmy im obrazki z beatyfikacji, znaczy wprost procesu beatyfikacyjnego, i w większości ta młodzież po prostu nie wiedziała, że jest proces beatyfikacyjny, nie znała właściwego Schumana. Jest jakby, zajmuje się technicznymi, ważnymi oczywiście też sprawami, jakby można powiedzieć, jakimiś w zakresie instytucji czy funkcjonowania instytucji europejskich, ale nie istotą i nie tym jądrem. Jeszcze tu chciałem powiedzieć, myślę, że ważną rzecz, która odnosi się do tego wątku, który pan poruszał, ale też pani Lucyna z Płocka, mianowicie Adenauer. Pierwsze, Adenauer, proszę państwa, bardzo chciał, żeby były reparacje dla Polski. I miał wątpliwości, czy będzie miał jeszcze możliwość zadziałania. To jest relacja od świadka, który rozmawiał z Adenauerem. I druga sprawa, a propos takich różnych postaci, tak jak mówię, ja nie chcę tutaj rozwijać te jakby można powiedzieć się nad Józefem Ratzingerem, prawda, ale powiem w ten sposób, proszę państwa, kiedy rozwijał się ruch młodzieży chrześcijańskiej, młodzieżówki w Ameryce Południowej, profesor Gebhardt dostał zadanie i on tam rozwijał struktury. I później był w Caracas wybór sekretarza generalnego. I co chcę powiedzieć, że liczna grupa Niemców chciała storpedować wybór profesora Gebharda na to stanowisko. I wówczas zadzwonił Adenauer, bo było już prawie przegłosowane. Adenauer zadzwonił, wycofał Niemców, poprosił, powiedziałbym, nakazał im, żeby głosowali za Gebhardtem. Profesorem Gebhardtem, Polakiem. Dlaczego o tym mówię tutaj do pana Andrzeja? Otóż właśnie w otoczeniu i Adenauera, de Gasperiego i Roberta Schumana było mnóstwo tak zwanych przefarbowanych kameleonów, którzy często, to jest przykro mówić, ale na przykład w otoczeniu Adenauera często było mnóstwo tak zwanych neonazistów. i różnego typu, że tak powiem, postaci nacjonalistów, tych właśnie jakby z korzeni Hitlera. I jakby można powiedzieć, to nigdy nie stanowiło, że tak powiem, nie było miejscem dekoncentracji dla Schumana, ponieważ on był zapatrzony, jak Mojżesz wsłuchiwał się w to, co mu mówi Bóg, i niejako był tym takim znakomitym medium, czy osobą, która umiała to implementować. I tutaj też proszę zauważyć, że w różnych debatach jakichś, czy o Europie i tak dalej, jak powstaje wiele szumu informacji, ludzie godzinami debatują nad nieistotnymi sprawami. Dlaczego? No, szatan chce mieszać. Znaczy chodzi o to, żeby nie być skupionym na istocie.
Oczywiście, poza tym, nie wiem, czy porównanie, ale powiedzmy ci, lubimy banany, panie profesorze. No i to, że tak samo te banany lubią małpy, to wcale nas nie sprowadza, że jesteśmy towarzystwem małpim, prawda? No akurat, trudno, no przyłączają się niektórzy do pewnego orszaku i no to świadczy też o tym, o nich, prawda? Jaki mają tupet, jaki mają brak pewnych, widzę już woda się kończy, jaki mają brak hamulców. Tak samo mówię, no to jest bardzo łatwo tutaj, no nie ma dowodów. Gdyby pan mi dał jakiś cytat, na przykład, że Robert Schumann na przykład cytuje Ratzingera albo mówi coś o nim, albo gdzieś jakieś spotkanie, zdjęcie, po prostu tam się kręci. No kręcił się to jak w jakimś wydarzeniu się różni kręcą, takie wesele trochę na wsi dawniej, nie? No to ten gdzieś podszedł. Żeby tak nie banalizować na końcu. Panie profesorze, zbieramy teraz w pigułce chrześcijańskie fundamenty Europy. Chcemy uratować wszyscy. Chrześcijanie nad tym pracują. Nasze świadectwo, modlitwa, zaufanie Panu Bogu rozumiemy, ale też świadomość. Jedną z takich instytucji, która tam świadomość buduje, chce chronić, chce wzmacniać, jest Instytut Myśli Schumana, który się dopiero rozwija, jest w małych zalążkach, ale przecież poczuwa cierpliwości, jak to sam Robert Schumann mówił. I więcej dowiedzieć się możemy, czy nawet włączyć się w to dzieło w sposób jaki. Wchodzimy na internetowy adres.
Stronę imschumann.com. Zapraszamy.
Albo w Google'ach wystarczy wygooglać Instytut Myśli Schumana i nas odniesie, bo tak to
www. Jest wiele,
mamy
absolutnie
problemy, tak. I tam zobaczycie krzyż z gwiazdami, to już ten symbol jest, drodzy Państwo, że nie zbłądziliśmy. To nie jest zapis na paradę, tylko Instytut Myśli Schumana, albo też gdy ktoś byłby w Warszawie, przechodził przy ulicy Sławnej Noakowskiego, gdzie była kiedyś ta właśnie kamienica, o którą się bili niektórzy, prawda, ale wybroniono mieszkańców. To jest numer 10, jest ta...
Znaczy kamienica, o którą się bili, to jest 16, a biuro instytutu jest na Noakowskiego 10, to jest przy placu Politechniki, blisko metra, w bardzo dogodnym miejscu.
Tak jest. Panie profesorze, dziękujemy za godziny spędzone razem. Wiemy, że pan z samego rana już wraca do Warszawy, do Europy, chciałem powiedzieć, do Warszawy, bo dzisiaj tyle razy słowa Europa padło, że będzie nam się w nocy pewnie śniło. I dziękujemy za obecność, za też odpowiedzi na pytania naszych słuchaczy i telewidzów. Pan profesor Zbigniew Krysiak był naszym gościem. Bóg zapłać, szczęść Boże.
Szczęść Boże,
i to
Ojcze.
Zawołanie, panie profesorze, po łacinie, to hasło, bo pan je ciągle pisze.
Tak, ut omnibus glorificetur Deus, to jest zawołanie świętego Benedykta, benedyktynów właśnie, aby we wszystkim był Bóg uwielbiony.
Tak jest. Dziękujemy bardzo. I obyśmy żyli właśnie tymi myślami i wartościami. A za chwilę już kompleta modlitwa na zakończenie dnia.